W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w piątą niedzielę zwykłą w audycji W drodze. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Niech krzyk cierpienia ofiar wojen dotknie serc rządzących i rozbudzi projekty na rzecz pokoju, powiedział papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Mówił o okrucieństwie, jakie przebija w tych dniach z doniesień z terenów wojen. Franciszek zachęcił wszystkich do modlitwy o pokój. Zwracając się do Polaków, papież w środę w Watykanie powiedział: niech troska o wspólne dobro, właściwe panowanie nad gniewem i wzajemne przebaczenie pomogą wam budować cywilizację miłości w waszej obecnej sytuacji. Słowa te skierował podczas audiencji generalnej. W czasie spotkania w auli Pawła VI papież, pozdrawiając Polaków, podkreślił: nowy rok rozpoczęliście od zaproszenia do budowania pokoju na świecie, w waszej ojczyźnie, w waszych rodzinach, w waszym sercu. Pamiętajcie, że pokój można budować tylko na prawdzie. Przygotowujemy raport o sytuacji społeczno-kulturowej, w jakiej żyją młodzi w Polsce, poinformował biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. Zaznaczył, że dokument będzie uwzględniał m.in. znaczenie przemian, które formują ich status duchowy i religijny. Jak zaznaczył, przygotowując raport, zwrócono szczególną uwagę na nowe konteksty, język oraz formy pracy z młodzieżą, a także na znaczenie przemian, które formują status duchowy i religijny. Świąteczne spotkanie nauczycieli religii archidiecezji gdańskiej odbyło się 13 stycznia w auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie. Dyrektor Wydziału Katechetycznego ksiądz dr Krystian Wilczyński przypomniał, że archidiecezja gdańska przygotowuje się do jubileuszu stulecia. Uroczystość uświetniły kolędowanie i jasełka przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego imienia błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Na spotkaniu była Anna Rębas.
No i mamy wielkie święto dzisiaj właśnie. To jest co roku, zawsze, mniej więcej o tej porze spotykacie się z tymi, którzy niosą, można powiedzieć, kaganek tej oświaty religijnej do szkół.
Jak najbardziej niosą Jezusa Chrystusa w nauczaniu, przekazują wartości chrześcijańskie. Dzisiaj jest okazja, żeby nauczyciele religii, nazywamy ich potocznie katechetami, żeby się spotkali ze sobą, podzielili opłatkiem, tak jak dzieli się swój codzienny los, czyli właśnie głosiciela Jezusa Chrystusa.
Ilu katechetów świeckich, ilu duchownych w naszej archidiecezji jest? Bo tutaj na sali widzę i siostry zakonne, ale widzę też osoby świeckie.
Osób świeckich jest około 500. Osób duchownych, czyli księży, jest mniej więcej 200. Wśród zakonnych jest około 85 osób, coś takiego.
Ta katecheza w 2024 roku będzie przebiegała pod jakimś konkretnym hasłem?
Ten rok katechetyczny mamy pod hasłem uczeń nas, Panie, narzędziami swojego pokoju. Czujemy, że ten rok jest bardzo potrzebny, aby dać sobie nawzajem pokój. Różne zamieszania są w świecie i w ojczyźnie i pewnie w naszych sercach również. Dlatego katecheta jest tym człowiekiem, który rozdaje uczniom, a też i przez to ich rodzinom, środowiskom szkolnym, pokój Boży, taki Boży porządek.
Jakie cechy osobowościowe powinien mieć dobry katecheta?
Dobry katecheta to dobry ojciec i dobra matka w jednym, a więc ktoś, kto się zaopiekuje całym człowiekiem, niezależnie od tego, w jakim momencie życia, czy nawet poglądów jest dany uczeń, czy właśnie podmioty z nim związane, jak rodzice, czy środowisko szkolne. Katecheta, to nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale jest trochę drugim Chrystusem i to wymaga osobistego nawrócenia, cały czas pilnowania się, aby dorastać do Ewangelii, no żeby być taką wizytówką, ale też i może i ambasadorem Pana Jezusa w terenie.
Dzieci i młodzież obserwują bardzo wyraźnie, bardzo dokładnie zachowanie katechetów, a one same czego oczekują, dzieci właśnie, młodzież od katechetów?
Wydaje mi się, że dzieci oczekują wiarygodności, ale takiej praktycznej. To znaczy, czy to, co pan, pani, ksiądz, siostra mówi, też w jego życiu się realizuje. Bo chyba nic trudniejszego, jak patrzeć na kogoś, kto się rozmija z tym, co mówi. Jest wtedy niewiarygodny. Też dzieci sygnalizują, nawet masowo, można śmiało powiedzieć, na jednym ze spotkań miejskich w Gdyni przez Urząd Miasta uczynionych. Dzieci, kiedy zapytano ich, co takiego oczekują też od szkoły w ogóle, ogóle napisały relacji, więzi. I katecheza też się w tym bardzo mocno zawiera. Wydział katechetyczny obserwuję czy prowadzę bardziej tutaj od 2 lat, ale też wcześniej uczyłem religii. Wydaje mi się, że religia jest też odbiciem tego, co się dzieje w społeczeństwie. Jest jakiś kryzys wartości, kryzys takiego wspólnotowego postrzegania siebie. Bardzo jesteśmy zindywidualizowani. I stąd lekcja religii też, no, ta, która powinna właściwie dawać poczucie wspólnoty, często wyłania, pokazuje też problemy. Co nie jest najgorsze, bo ostatecznie chodzi o to, żeby też się poznać. A jeżeli potrafimy prawdziwie się nazwać, status, w którym jesteśmy, sposób właśnie taki też i cywilizacyjny, czy społeczny, no to możemy też znaleźć potem odpowiedzi na te pytania i też nauczyciel, mądry nauczyciel także religii będzie przepracowywał to, co widzi, to, czego doświadcza i potem będzie to aplikował też w swoich zajęciach.
Czy w tej katechezie też potrzebna jest współpraca z rodzicami, z domem, bo katecheza w szkole to jedno, ale katecheza w domu to chyba druga dosyć ważna sprawa.
Na pewno tak, tym bardziej, że to rodzice są tymi, którzy posyłają dzieci na religię. Jeśli uczeń jeszcze nie jest pełnoletni, to właśnie rodzice o tym decydują. Obserwujemy, że duża, spora część rodziców jednak decyduje się na wypisywanie dzieci z religii. Dosyć łatwo im to przychodzi. Pewnie, że nie zawsze są to kwestie ideologiczne, to są kwestie też techniczne. Lekcje religii bywają na pierwszych lub ostatnich godzinach, trudności z dojazdem, takie bardzo logistyczne i to jest ogromna większość powodów. Mamy to z danych statystycznych, to jest pewnik. Ale wracając do pytania pani redaktor, rodzice rzeczywiście są bardzo potrzebni, bo współpraca musi być całościowo. Rozdźwięk pomiędzy domem, szkołą, a jeszcze kościołem, no nie jest dopuszczalny. Bywa i tam są te momenty szkodliwe. Natomiast jeżeli rodzice i mądrze współpracują też z nauczycielami także religii, no to dla dziecka to jest tylko korzyść.
A zdarza się taka sytuacja, że dziecko chce chodzić na religię, rodzice są niechętni i potem zmieniają zdanie? Na przykład miał ksiądz takie przypadki w swojej pracy?
Tak, bywało coś takiego. To są pojedyncze rzeczy, które do mnie doszły. Natomiast zdarzało się, że dziecko ma pragnienie, bo widzi fajną panią nauczycielkę od religii, widzi kolegów, koleżanki, którzy wychodzą rozśpiewani, roześmiani z tej lekcji, a ono musi siedzieć w świetlicy. No i kiedy z rodzicami dyskutuję na ten temat, a rodzice mają swój światopogląd, no nie puszczają dziecka na religię. W starszych nieco klasach bywa tak, że dzieciaki próbują troszeczkę tak na partyzanta wejść na lekcję. Nauczyciele do pewnego stopnia pozwalają, no ale też muszą się liczyć ze zdaniem rodziców. Jest to zawsze taki motyw, żeby to jakoś przegadać w domu, ustalić na nowo. Może właśnie też rodzice mogą zadać sobie jakieś ważne pytanie.
Z jakimi nadziejami ksiądz wchodzi w ten rok 2024? Jaki to będzie rok dla księdza Krystiana Wilczyńskiego?
Dla mnie największą nadzieją jest to, żeby Ewangelia była głoszona. Kiedy czyta się Księgę Ewangelii, wiemy, że były to czasy trudne, czasy, w których nie wszyscy z przyklaśnięciem przyjmowali orędzie Boże, co świadczy też o jego wiarygodności. Wydaje mi się, że dobrze wpatrzony w Ewangelię, próbujący zobaczyć ją także dzisiaj, jak ona się odbywa, no z tą nadzieją wchodzę, że Ewangelia będzie głoszona, a na końcu Ewangelii jest zmartwychwstanie.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Konferencje tematyczne, czas modlitwy osobistej oraz dialog małżeński. W piątek, 9 lutego rozpoczynają się weekendowe rekolekcje dla małżeństw organizowane przez wspólnotę Kochać i Służyć. Będą one prowadzone metodą ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. O tym, dlaczego warto się wybrać na takie rekolekcje, Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z Kasią i Grzegorzem Jażdżewskimi oraz jezuitą ojcem Andrzejem Szczypą.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o rekolekcjach dla małżonków. Czy są one faktycznie potrzebne? Czy małżeństwa potrzebują wyjazdów na rekolekcje?
My możemy mówić za siebie, czyli o tym, czego doświadczyliśmy i można powiedzieć, parafrazując, czego dotykały nasze ręce, co nam one dały. Pierwszym takim owocem, który pokazuje, że te rekolekcje są potrzebne, to jest pogłębienie relacji między mężem a żoną. Ja to tak odbieram. Ze swojego fundamentu pierwszego pamiętam takie jedno zdanie, które wypowiedziała moja żona. Grzegorz, ty jesteś mi dany po to, żebyś był rękoma, oczami, nogami, uszami samego Jezusa. I to mnie powaliło. To jest takie moje doświadczenie. A potem już widziałem rzeczywiście, że po tych rekolekcjach ta nasza relacja była jakby głębsza. Określiłbym ją jeszcze jednym słowem. Świeżość.
Dla młodszych, dla starszych takie rekolekcje polecacie?
Dla wszystkich. Takie odkrycie na nowo małżeństwa. Mega fajne doświadczenie. Takie zobaczenie na nowo męża. To jest piękne dla każdego wieku.
Jak takie rekolekcje wyglądają? Co się na nie składa? Co powinno na nich być i czego nie powinno zabraknąć, szczególnie na nich?
Na takich rekolekcjach są przede wszystkim świadectwa małżeństw. Tak jak byłem obecny na kilku takich rekolekcjach, to co mnie zafascynowało i urzekło, to ogromna szczerość i autentyczność dzielenia się doświadczeniem tego, co Bóg dla mnie uczynił i dla nas jako małżeństw. I ludzie, którzy są na tych rekolekcjach, którzy nieraz przyjeżdżają w sytuacji naprawdę rozpaczliwej, kryzysowej. Ta otwartość małżeństw powoduje, że potem w doświadczeniach, gdy dzielą się swoim doświadczeniem, mówią, że ich otwartość par małżeńskich powodowała w nich taki rezonans wewnętrzny, emocjonalny, że pragnęli się przed sobą nawzajem otwierać, bo otwierała się dla nich jakby nowa perspektywa słuchania siebie nawzajem i uczenia się na nowo po różnych trudnych doświadczeniach emocjonalnych wzajemności. Spotkanie i wzajemności.
Wspólnota kochać i służyć?
Młoda, to znaczy, jeśli dobrze pamiętam, to 12 lat. Ale drugi element, który powoduje tą świeżość, to doświadczenie tej świeżości, to jest to, że wspólnota jest wielopokoleniowa. To znaczy, możemy spotkać małżonków z 2-3-letnim stażem małżeńskim, rocznym, czasami kilkumiesięcznym, potem tak zwanych średniaków i na koniec jeden z największych naszych skarbów, małżeństwa, które mają za sobą 50 lat wspólnego życia, 60. I widzimy, jak to wzajemnie się uzupełnia. My możemy wzajemnie się inspirować.
Jak wygląda takie uczestniczenie we wspólnocie? I czym się charakteryzuje akurat ta wspólnota?
Spotykamy się raz w miesiącu, mamy Eucharystię, spotykamy się wspólnie, mamy konferencję ojca, mamy świadectwo małżeństwa, co miesiąc przygotowujemy się na spotkanie czytania z dnia, spotykamy się z 3 lub 4 małżeństwami w domu, opracowujemy punkta co miesięcznie, potem się z tym dzielimy, no. Mamy takie kręgi dzielenia, opowiadamy, co przeżyliśmy, co nas dotknęło, co nas poruszyło.
Tematem przewodnim tegorocznej formacji jest kontemplacja ojca Franca Jelicza. Przez cały rok właśnie tym doświadczeniem się zajmujemy. Czyli krótko mówiąc, poszukujemy Pana Boga w codzienności, we wszystkich rzeczach.
Staramy się też zadbać o to, żeby rodzice, którzy przyjeżdżają z małymi dziećmi, mogli też przeżyć ten czas i organizujemy najczęściej harcerki, które zajmują się maluchami. Wtedy rodzice mogą spokojnie brać udział w konferencjach i też taki mają oddech i odpoczynek.
Dlaczego małżeństwom potrzebne są jakieś wspólnoty?
Wspólnoty dla małżeństw są takim środowiskiem, którym mogą znajdować duże oparcie. Patrząc na nasze życie społeczne, to również w Kościele obecne, widzimy, jak wiele par małżeńskich rozpada się często, bo nie mają wsparcia. I dlatego to środowisko i kulturowo bliskie, ale też religijnie, ono jest takim doświadczeniem, w którym ludzie na nowo odkrywają obecność żywego Boga. Ponieważ siłę czerpiemy do kochania siebie nawzajem, do przebaczania sobie nawzajem różnych uraz, pretensji. Różne są bóle emocjonalne pomiędzy współmałżonkami w rodzinie. Więc czerpiemy tą siłę ze świadectwa innych małżeństw, ale też ze wspólnej modlitwy i nasza taka wewnętrzna więź z Bogiem na nowo też jest ożywiana.
Zbliżają się rekolekcje dużymi krokami weekendowe, które organizujecie. Co to są za rekolekcje? Kogo zapraszacie? Co takiego będzie się działo?
Zapraszamy na rekolekcje Fundament Życia Małżeńskiego, które odbędą się w dniach od 9 do 11 lutego. Na te rekolekcje zapraszamy przede wszystkim małżeństwa sakramentalne, które oczywiście chciałyby po pierwsze pogłębić swoją relację małżeńską. Zapraszamy małżeństwa z całej Polski. To jest naprawdę super czas.
To na koniec zapytam każdego, dlaczego warto zarezerwować sobie taki weekend w lutym i wybrać się na rekolekcje małżeńskie.
Dlatego warto ten weekend sobie zarezerwować, ponieważ po tym weekendzie mogę być bardziej dla mojej żony.
Te rekolekcje były dla mnie takim umocnieniem, bardzo dużym, pięknym czasem, też takiej randki z mężem, takiego odnowienia małżeństwa. Naprawdę mogliśmy porozmawiać na takie tematy, na które nigdy nie rozmawialiśmy. Atmosfera w ogóle w zakonie, takiego milczenia, a że my możemy sobie porozmawiać, takiego odcięcia się od świata, bardzo to był cenny czas.
A dla mnie jest to takie doświadczenie wierności Boga, bo współmałżonkowie na początku swojej drogi przyzywają Go jako świadka swojej miłości i przed Nim ślubują wierność, uczciwość i miłość małżeńską. I ja widzę, słuchając małżeństw, jak Bóg też jest wierny tej obietnicy i jest wierny tej miłości, oczyszcza ją, uzdrawia, pomaga, by nadal się kochali. Ich miłość jest też, to jest paradoksalne, ale na swój sposób odzyskuje młodość swoją. I czułość widzę w ich spojrzeniach, to nie głosu, byciu ze sobą. Dla mnie to jest też świadectwo Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który nadal żyje i jest obecny i działa delikatnie, z czułością jest.
Jak możemy się zapisać?
Możemy zapisać się dwojako, to znaczy wchodząc na stronę kochacisłużyć.pl, gdzie jest formularz do rekolekcji zapisać, lub wchodząc na stronę Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni Ojców Jezuitów. Zapraszamy.
W drodze. A może walentynkowy kurs małżeński? Jest on organizowany przez wspólnotę Czas dla Rodzin, należącą do Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Trzydniowe spotkania odbędą się pod intrygującym tytułem Akwila i Pryscylla. Alicja Samolewicz-Iglicka oraz jej goście Lucyna i Jacek Gawrońscy, organizatorzy wydarzenia.
Przed nami wyjątkowe rekolekcje o bardzo takim intrygującym tytule. Skąd sama nazwa tego?
To jest biblijne małżeństwo, chociaż pewnie trudno się nawet zorientować, które z tych imion jest żeńskie, które jest męskie. Występuje w Dziejach Apostolskich, w listach świętego Pawła, współpracowało z nim i właśnie stało się inspiracją do tego, żeby zaprosić małżonków na kurs miłości małżeńskiej. Walentynki są wyśmienitym czasem.
Skąd pomysł, żeby zorganizować takie warsztaty? Potrzebny kurs, rekolekcje, takie spotkania są potrzebne dla małżeństw?
Wszystkie małżeństwa w pewnym momencie przeżywają taki moment, kiedy warto spojrzeć wstecz, zobaczyć, co mogłoby być lepiej, co należałoby poprawić, a co jest po prostu świetnie i przy tym trwać. Więc kurs jest takim momentem, kiedy można sobie spojrzeć w lustro.
Dużo osób jest chętnych, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach?
Trudno powiedzieć, dużo mało. Zarezerwowaliśmy ośrodek, gdzie będzie się odbywał kurs w Warzenku na Kaszubach, niedaleko Gdańska, na 20 małżeństw. Ciągle są jeszcze miejsca, ale już połowa ośrodka jest zajęta.
Jak będzie to wyglądało? Jak te spotkania będą wyglądały? Czy to może jakieś warsztaty, czy to też prelekcje?
To jest tajemnica. To jest tajemnica, ponieważ każda para musi przeżyć to po swojemu. Natomiast jedno, co możemy powiedzieć, to to, że jest bardzo dużo czasu dla siebie wzajemnie, dla każdego z małżonków. Są oczywiście nauczania, są prelekcje, ale ma to charakter bardzo dynamiczny.
I żeby nikogo nie przestraszyć tą tajemniczością, to bardziej przypomina może takie wykłady z ćwiczeniami niż nie wiadomo co, ale rzeczywiście ta tajemnica potem wpływa na to, że pewne zaskoczenie naprawdę odbija się w jak najlepszym tego słowa znaczeniu na plus. Takie mamy doświadczenie z wielu kursów, bo to nie pierwszy, który będziemy organizować walentynki.
Ale jest to takie bazowanie na własnych doświadczeniach, spojrzenie w lustro, retrospekcja. Co było? Może nie do końca idealnie, nad czym warto popracować. Każda para we własnym tempie, we własnym rytmie. I to jest bardzo fajne, bo oni ten czas spędzają ze sobą. To jest taka dłuższa randka.
Z czym wyjeżdżają te małżeństwa po takim intensywnym, bo to weekendowo, ale intensywnym spotkaniu?
Ja myślę, że przede wszystkim z dużym uśmiechem na ustach, przede wszystkim do siebie wzajemnie, bo nie znam nikogo, kto by rzeczywiście wyjechał, nie wyniósłszy stamtąd czegoś. Czasami jest to bardzo dużo, czasami jest to troszeczkę, ale generalnie wszyscy mówią o tym, że był to bardzo pozytywnie spędzony czas.
Nie reklamujemy czegoś, czego byśmy sami przed laty nie przeżyli. Też doświadczenie bycia koordynatorami takich poprzednich kursów naprawdę pokazuje, że to działa. Działa zarówno wtedy, kiedy jest w małżeństwie dobrze i to jakoś tylko upewnia, że mamy iść w tym kierunku, ale działa może zwłaszcza wtedy to widać, jak jest naprawdę słabo i ludzie nie wierzą, że coś przez taki weekend się może zmienić, a jednak naprawdę tak jest.
Skoro jest on troszeczkę owiany tajemnicą, to jakby Państwo zachęcili tych, którzy usłyszą naszą rozmowę, żeby jednak zarezerwowali sobie ten weekend i wybrali się na taki kurs?
Ciężko znaleźć taki jeden najlepszy sposób. Dla mnie zawsze ogromnym taką niespodzianką było, jak na kursie pojawiały się pary ze stażem 50 lat na przykład, albo ciut około, które dalej chciały inwestować w swoje małżeństwo. Ja myślę, że taki impact był na wszystkich, że nie ma takiego momentu, w którym nie warto się zatrzymać i poświęcić czasu sobie wzajemnie. To raz, a dwa, my ze swojego doświadczenia wiemy, że każdy ten kurs przeżywamy ponownie, bo staramy się te dynamiki przeżywać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Daj Boże, że będziemy się rozwijać, a nie zwijać.
Ja bym może dodał tyle, że taką klasyką gatunku jest, że jedno z małżonków chce albo chce bardziej, a drugie nie chce albo chce tak trochę mało. I żeby trochę wtedy zaryzykować, nawet jeżeli jest słaba relacja między wami, kochani, a jedno chce, zależy mu, nie będziecie żałować. Naprawdę nie będziecie żałować, więc jeśli to może być prezent walentynkowy męża dla żony, żony dla męża, to może w tę stronę bym poszedł z zachętą.
A jeśli ktoś jest wrażliwy na piękno przyrody, to zapewniamy, że tam akurat okolica jest przecudna, piękne jezioro, świeży, nowiutki hotel, wszystko jest excellent.
Gdzie można się zapisać? Jak można się zapisać? Czy trzeba mieć długi staż małżeński, czy króciutki?
Zgłoszenie poprzez internet, no bo tak oczywiście najprościej. czasdlarodzin.pl albo snegdansk.pl. Tam są linki do formularza zgłoszeniowego. Staż może nie taki zupełnie krótki, mniej niż jeden rok. Raczej wtedy go nie polecamy, ale już powyżej jednego roku do 50+. Dla każdego jest to naprawdę kurs.
Jeśli są jakieś dodatkowe pytania, czy małżeństwo ma jakąś specyfikę, to są tam załączone numery telefonów. Będziemy odpowiadać na wszystkie dodatkowe pytania.
Warunkiem koniecznym jest, taka jest specyfika tego kursu, odnawiamy tam moment małżeństwa, przyjęcie sakramentu, więc zapraszamy małżeństwa sakramentalne.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz wraz z moim gościem chciałbym Państwa zaprosić na Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa w Juracie, Jastarni i w Kuźnicy, który odbędzie się w dniach od 7 do 14 lutego. O idei i projekcie rozmawiałem z Ewą Konkę, współorganizatorem tego wydarzenia.
Ten Tydzień Małżeństwa jest skierowany właśnie na małżeństwo, a nie na małżeństwa jako ideę. Żeby znów nie zgubić tej istotnej relacji, która ma się pojawiać wśród dwojgu ludzi. Bo to dopiero wtedy, kiedy oni będą mieli dobrą relację, kiedy będą dla siebie życzliwi i będą do siebie podchodzić z miłością, mogą to przekazać dalszej rodzinie, swoim dzieciom.
I pani Ewa Konkę mówi jako współorganizator pewnego wydarzenia, które jest cykliczne i które ma swoją ideę, za chwilę o tym też powiemy, ale też jako psycholog i psychoterapeuta, która pracowała i pracuje z osobami, którzy mają wzloty i upadki i są szczęśliwi i są nieszczęśliwi, i są radośni i są, no właśnie, smutni z różnych powodów. I pani wie o tym doskonale, że tych problemów, które dotyka współczesne małżeństwo, jest zbyt wiele chyba nawet.
Tak, bardzo istotnym teraz takim rysem, który się pojawił, jest stan depresji, który dotyka w dużej mierze też rodziców, ale szczególnie dzieci, co bardzo nas zaniepokoiło i też staliśmy jakoś zainspirowani w zeszłym roku, oglądając statystyki samobójstw osób do 18 roku życia, gdzie w 23 roku jest ich ponad 150 w całej Polsce, a no już nie powiem o innych samobójstwach, które przekracza 3000. Więc to na pewno jest to taka rzecz, która musi budzić trwogę i musi budzić zainteresowanie. Co tutaj zrobić, gdzie szukać jakiegoś ratunku dla tej sytuacji? W związku z tym
głównym... I chyba nie ma łatwych odpowiedzi, prawda? Bo to są problemy, które nawarstwiają się często. Często są związane z dramatami, które ciągną się miesiącami, tygodniami, latami.
Właśnie. Dlatego ta inicjatywa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, które ma na celu propagowanie idei trwałej, bliskiej, satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie, jest bardzo ważna. A także całe to przedsięwzięcie ma na celu motywowanie też ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych małżeństw. Chodzi też o zwrócenie uwagi na dążenie do pracy nad tworzeniem dobrej jakości małżeństwa mężczyzny i kobiety. I dlatego ten Tydzień Małżeństwa to czas dla dwojga, najbliższych sobie osób, którym codzienność może trochę zatarła intensywność najpiękniejszych relacji.
Proponujecie podczas całego tygodnia i seminaria, i debaty, i warsztaty, ale przede wszystkim takie twórcze, fajne, wspólne spotkania, w różnych kontekstach, w różnych konfiguracjach, też takie radosne, nie smutne, nie podkreślające, tylko dramatyzm różnych aspektów, o których pani też zechciała wspomnieć na początku, tylko właśnie budowania czegoś, co może być i co jest ważne dla małżeństw.
No właśnie, tak jak pan już wspomniał, trzeba by podać datę. Ten Tydzień Małżeństwa jest Międzynarodowym Tygodniem Małżeństwa, który wywodzi się z Anglii i obchodzi się go w czasie 7-14 lutego. A więc, jak zauważymy, jest to początek roku.
Kończy się walentynkami.
Tak, ale to jest początek roku, więc takie znamienne rozpoczęcie pracy nad wszystkimi sprawami, które nam gdzieś tam nas uwierają, tak? Czy właśnie w naszym małżeństwie, czy w tego małżeństwa ze swoimi dziećmi. A więc to takie też jest znamienne. Richard Ken i Marie Ken, którzy to zainicjowali w 90-tych latach w Anglii, zauważyli, że ich przyjaciele inicjują takie eventy, zapraszają przyjaciół, na których będąc ze sobą, nie należąc do żadnej organizacji ani kościoła, postanowili publicznie sobie składać przyrzeczenia w formie takiej, jak to się przyrzeka na ślubie. I Ken ich się pytał, po co oni to robią? Dlaczego? Oni mówią, że daje to im takie poczucie głębszej więzi, daje im to poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacjach trudnych zawsze znajdą tą osobę bliską przy sobie i że ona ich nie opuści. I w pewnym momencie okazało się, że tych inicjatyw stało się tak dużo, że Ken postanowił tworzyć taki tydzień małżeństwa, ogłosić to w mediach społecznościowych. A odzew był niesamowity, bo bardzo dużo osób się zgłosiło w krótkim czasie z Anglii, które chciałyby w ten sposób budować tą swoją więź. Również z całego świata posypały się chęci do tego, żeby wdrożyć tę ideę. I Ken postanowił nadać temu status międzynarodowy i zgłosił się do organizacji, która to czyni gdzieś tam w Austrii. Uzyskał status i więc dlatego można teraz nazywać Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa, który jest na 4 kontynentach, w wielu, wielu krajach. A w Polsce od czasu, kiedy Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich pierwszy raz zrobiło to w Gdańsku w 2014 roku, w tym roku jest 10. edycja, w Polsce już jest ponad 30 miast, które też takie tydzień małżeństwa realizują. My w Jastarni robimy to po raz 9, bo rok po Gdańsku rozpoczęliśmy.
Wszystkie szczegóły dotyczące Tygodnia Małżeństwa znajdziecie Państwo na stronie www.tydzieńmałżeństwa.pl. A na całą rozmowę z panią Ewą Konkę zapraszam w poniedziałek o 22.30. I na zakończenie dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu życzyć dużo mądrości w pokonywaniu swoich prywatnych problemów. Pamiętajmy o modlitwie za małżonków i tych z wieloletnim stażem małżeńskim, a także tych, którzy dopiero rozpoczęli przygodę we dwoje. Dobrej niedzieli wraz z realizatorką audycji Julią Baranowską Państwu życzymy, z Panem Bogiem Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.